choć życie to nie bajka, to czasem przypomina świat opisany w bajkach. Max Lucado w swojej opowieści dla dzieci pod tytułem Jesteś wyjątkowy opisał świat łemików, drewnianych ludzików, które całymi dniami nie robiły niczego innego, jak tylko przyklejały sobie albo złote gwiazdki, albo szare kropki. I te łemiki, które były bardziej zdolne, bardziej ładne, wykonane z gładkiego drewna, dostawały całe mnóstwo złotych gwiazdek. A te, jak Pancinello, te mniej ładne i mniej zdolne, dostawały szare kropki. Jedne z dumą pokazywały swoje złote gwiazdki, a drugie łemiki ze wstydem chodziły nosząc szare kropki. I chociaż życie to nie bajka, to czasem nasze życie przypomina świat opisany w bajkach. Co prawda, my nie rozdajemy sobie na co dzień złotych gwiazdek i szarych kropek, ale mamy swoje sposoby na to, aby innym przyklejać różne etykietki. Żyjemy w kulturze etykietek, w świecie etykietek. A te etykietki bywają rzeczywiście różne. Mamy etykietki z napisem rodzina, bliscy, przyjaciele, znajomi. Mamy etykietki dla tych, którzy są dla nas ważni, których lubimy, ale też są dla tych, za którymi nie przepadamy, którzy nas denerwują i wolimy obchodzić ich szerokim łukiem. Są etykietki z napisami mądry, głupi, piękna, brzydka, zabawny, nudziarz. Psychologowie twierdzą, że wystarczy kilkanaście sekund rozmowy, kiedy poznajemy kogoś nowego i w tych kilkunastu sekundach decydujemy, czy ta osoba jest na tyle interesująca, że chcemy ją poznawać dalej, czy też nie. Wystarczy pierwszych kilka zdań kazania, a słuchacze decydują, czy chcą słuchać dalej, czy zaczną planować w myślach niedzielny obiad. I to jest prawda, że nie da się iść przez życie, nie podejmując decyzji, nie wyrażając swoich opinii albo nie podejmując decyzji, czy coś mi się podoba, czy nie, albo decyzji typu, czy ktoś jest moim przyjacielem i mogę mu zaufać, czy lepiej się trzymać z dala od tej osoby. Ponieważ takie decyzje są po prostu częścią życia i są nieuniknione. Jednak problem polega na tym, że często te decyzje i osądy innych ludzi bywają bardzo powierzchowne i krzywdzące. Czasami zbyt szybko przyklejamy innym etykietki. Wiele lat temu spędzałem wakacje w pewnym kościele i po nabożeństwie podszedł do mnie człowiek, gdzieś po 30. Wyglądał zupełnie zwyczajnie, zachowywał się zwyczajnie. Chwilę porozmawialiśmy, ale zbyt krótko, abym go mógł lepiej poznać. A później zobaczyłem po nabożeństwie, jak ktoś daje mu torbę pełną jedzenia. I tak działo się tydzień po tygodniu. Co tydzień dostał torbę z jedzeniem. Zaintrygowany zapytałem się, jaka jest historia, która za tym się kryje. I ktoś mi powiedział, no ten człowiek jest bezrobotny i bezdomny. Myślałem sobie, bezrobotny i bezdomny? Jest dobrze ubrany, nawet bardzo dobrze ubrany. Dlatego bezrobotny? Jest zdrowy, ma dwie ręce, dwie nogi, może pracować. I w swoich myślach przykleiłem mu etykietkę. Pewnie mu się nie chce pracować. Ale jakiś czas później dowiedziałem się, że ten człowiek kiedyś był świetnym informatykiem, miał dom, rodzinę, pracę i poukładane życie, ale potem był wypadek samochodowy i doznał uszkodzenia mózgu, po którym chociaż wygląda, zachowuje się normalnie, nie jest w stanie utrzymać normalnej pracy, nie jest w stanie budować relacji, stracił dom, stracił rodzinę, stracił wszystko, a ja przykleiłem mu etykietkę. Pewnie mu się nie chce pracować, jest leniem. Czasem jest tak, że te etykietki są faktycznie powierzchowne i krzywdzące i redukują ludzi do ich najgorszych cech. Czasem posługujemy się dwoma słowami, zawsze i nigdy. Te słowa warto wykreślić z naszych słowników relacji. Małżeństwo ma trudną rozmowę i nagle ona mówi coś, co jego zabolało, a on odpowiada, bo ty zawsze jesteś taka wredna. A ona, nie będąc mu dłużna, mówi, bo ty mnie nigdy nie słuchasz. I przyklejamy sobie etykietkę zawsze i nigdy. A przecież istnieje zasadnicza różnica pomiędzy powiedzeniem ty zawsze jesteś wredna, a to, co powiedziałaś, było wredne, zabolało mnie. Ty nigdy mnie nie słuchasz, brzmi inaczej niż powiedzieć czuję się niewysłuchana albo Byłoby miło, gdybyś w tej sytuacji mnie wysłuchał. Ale czasem redukujemy całego człowieka do jego najgorszych zachowań i przyklejamy mu etykietki. I czasem tak jest, że pewnie moglibyśmy opowiedzieć mnóstwo historii o tym, jak my przykleiliśmy komuś etykietki, albo ktoś etykietki przykleił nam i to nie było miłe doświadczenie. Ale czasem jest jeszcze gorzej i ta historia jeszcze bardziej się komplikuje. Dlatego warto jest wsłuchać się w kolejne nauczanie Jezusa na temat konfliktu, które znajdujemy w kazaniu na górze. Bo Jezus mówi o jeszcze poważniejszym rodzaju etykietek. A Jezus mówi tak: przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, do których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Na początku swojego kazania na górze Jezus powiedział, że błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. A tutaj mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I nie sądźcie to nie znaczy tyle, co nie wyrażajcie opinii, ale nie wyrokujcie, nie wydawajcie wyroków, nie decydujcie o czymś zbawieniu czy potępieniu. A więc okazuje się, że to, jak traktujemy innych, ma wpływ na to, jak będziemy potraktowani. Albo możemy okazywać miłosierdzie, doświadczymy miłosierdzia, albo możemy sądzić i sami zostaniemy osądzeni. I to według tych samych norm i kryteriów, które stosujemy wobec innych ludzi. A okazuje się, że te nasze kryteria są bardzo niedoskonałe. Ponieważ my tak na dobrą sprawę nie wiemy wszystkiego. Pamiętam, kiedy byłem na studiach, mój wykładowca od poradnictwa opowiedział kiedyś historię o młodym chłopaku, który był studentem tej uczelni i przegrał swoją walkę z depresją, odebrał sobie życie. Następnego dnia tę wiadomość podano do publicznej wiadomości na nabożeństwie dla studentów i poproszono ich, aby dobrali się w małe grupki, stanęli w kółkach i modlili się o rodzinę zmarłego. Oni rzeczywiście dobrali się w grupki, stanęli w małych kółkach, ale zamiast się modlić, zaczęli dyskutować i rozprawiać. Czy ten, który odebrał sobie życie, będzie zbawiony czy potępiony? I przyklejali etykietki. Jedni twierdzili, że zbawiony, inni, że potępiony. Czasami spotykam się z pytaniami ludzi: a co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, którzy mieszkali w Afryce i tam nie dotarł żaden misjonarz? A co z dziećmi, które urodziły się martwe albo zmarły po porodzie? A co z osobami, które są niepełnosprawne intelektualnie i nie są w stanie zrozumieć Ewangelii? Będą zbawieni czy będą potępieni? Ja wtedy odpowiadam: nie wiem, bo nie jestem Bogiem, ale wiem, że są w rękach dobrego Boga, który wie wszystko i On nawet wie, jaką decyzję mogliby podjąć, gdyby ją mogli podjąć. Ale czasem, i wiem, że czasem za tymi pytaniami kryje się autentyczna troska o bliską osobę, kogoś z rodziny, ale czasem jest to zwykła akademicka ciekawość i chęć przyklejenia etykietki. Zbawiony czy potępiony? I czasem chcemy iść przez życie i przyklejać etykietki ludziom z napisem zbawiony albo potępiony, ale kiedy to robimy, musimy zadać sobie pytanie: kto tu jest Bogiem? I czy mam prawo stanąć w roli Boga, aby wydawać wyroki o czyjejś wieczności i czyimś przeznaczeniu? Czy raczej tę decyzję powinienem zostawić w rękach samego Boga? Dlatego żyjąc w świecie i kulturze etykietek, muszę uświadomić sobie, że nie mam prawa osądzać innych, bo nie jestem Bogiem, ale grzesznikiem, tak jak inni. Kiedy jednak dalej wsłuchujemy się w słowa Jezusa, okazuje się, że nie tylko te nasze oceny innych ludzi są niedoskonałe i powierzchowne, ale my też zwyczajnie nie mamy kwalifikacji, aby dokonywać takich ocen. I dalej Jezus mówi: dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu: pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym? Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Oto Jezus maluje absurdalny wręcz obraz warsztatu ciesielskiego albo stolarni, gdzie pracuje dwóch ludzi. Jeden z nich ma wielką belkę sufitową, która wystaje mu z oka, a drugi ma małą drzazgę, która mu wpadła do oka. I ten z belką mówi, hej, pozwól, że wyciągnę twoją drzazgę, która się znalazła w twoim oku. Podejrzewam, że nikt z nas nie chciałby pójść do takiego okulisty, aby go zbadał i mu próbował pomóc. Ale czasem tak jest, że łatwiej jest dostrzegać grzechy i słabości innych ludzi niż swoje własne. Wiele lat temu rozmawiałem z człowiekiem, który zdecydował się odejść z kościoła. Odszedł, ponieważ przez jakiś czas żył podwójnym życiem, to się wydało, było trochę zamieszania z tego powodu. I w końcu pytam się, ale koniec końców to czemu odszedłeś? Przecież kościół to dobre miejsce, aby zacząć od początku. A on mi popatrzył w oczy i powiedział, odszedłem, bo kościół to miejsce pełne hipokrytów. I to mnie zastanowiło, że to właśnie on to powiedział. Człowiekowi, który przez parę lat żył podwójnym życiem i oszukiwał innych, najbardziej przeszkadzała w kościele hipokryzja innych ludzi. Bo czasem tak jest, że w innych najbardziej drażnią nas nasze własne grzechy i słabości. Jeśli zmagam się z pychą, to drażni mnie pycha innych ludzi. Jeśli jestem nieuczciwy, to dostrzegam nieuczciwość innych ludzi. I czasem mówię o tej nieuczciwości innych z oburzeniem, ale kiedy mówię o sobie, to mówię o słabostkach, o przywarach, ułomnościach charakteru. A czasem bywa jeszcze gorzej, bo mamy swoje ulubione grzechy. I to nie są niekoniecznie te grzechy, które lubimy popełniać, ale które lubimy dostrzegać innych, a być może sami się z nimi nie zmagamy. Być może jesteś człowiekiem, który jest słowny, punktualny, zawsze jest na czas i drażni cię, irytuje cię niepunktualność innych. Jeśli ktoś jest niepunktualny, to możesz o tym mówić bez końca, bo cię to irytuje i drażni. I masz do tego prawo, ale może też tak jest, że mówiąc o niepunktualności innych ludzi, nie dostrzegasz tej belki w swoim własnym oku i tych rzeczy, które są dużo bardziej poważne, z którymi trzeba się zmierzyć. Dlatego właśnie Jezus mówi, że zanim zaczniemy pomagać innym ludziom mierzyć się z ich własnym grzechem, najpierw musimy sięgnąć do swojego oka i zmierzyć się z tą belką, która jest w naszym oku. A wtedy, kiedy uświadomimy sobie swoją własną grzeszność i swoją własną niedoskonałość, wtedy będziemy mieli nową perspektywę na grzechy innych ludzi. I to nie znaczy, że najpierw muszę stać się doskonały, idealny, by móc pomóc innemu człowiekowi. Ale sama świadomość swojej własnej grzeszności sprawia, że zaczynam patrzeć na innego człowieka z większą łaską, zrozumieniem i dopiero wtedy jestem gotowy, aby mu pomóc. A więc kiedy żyjemy w tym świecie, w tej kulturze etykietek, odkrywamy, że tylko grzesznik, który mierzy się z własnym grzechem, może pomóc innym zrobić to samo. I kiedy uważnie wczytujemy się w ten fragment, to odkrywamy, że Jezus wcale nie mówi tutaj o tym, że mamy się nie wtrącać w życie innych ludzi. Mamy nie konfrontować, nie napominać, nie rozmawiać, że zostawić ich samych sobie, niech żyją jak chcą. Nie, ten tekst o tym nie mówi. Ten tekst mówi, że mamy nie wyrokować, to prawda, nie potępiać, tak, że mamy z łagodnością podchodzić do grzechów innych i ze świadomością swoich własnych grzechów. Ale mamy to robić, mamy konfrontować. Ktoś powie, aha, no to już wiem, co trzeba robić, już wiem, jak postępować. Jednak w tym momencie Jezus wypowiada słowa, które zdają się wszystko zmieniać. Bo mówi tak. Nie dawajcie psom tego, co święte, i rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby was nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się od was i nie poszarpały. Biblia to jest zdumiewająca księga, bo kiedy czytamy ją i myślimy, że wszystko rozumiemy i wszystko jest jasne, nagle pojawia się to jedno zdanie, które zdaje się wszystko psuć i nie pasować do całości. A to dlatego, że Jezus nas próbuje nauczyć, jak bardzo złożone i skomplikowane jest życie i wybory, których dokonujemy. Bo tak, z jednej strony nie potępiamy innych ludzi, ale z drugiej strony robimy wszystko, co jest w naszej mocy, aby pomóc im się skonfrontować z ich grzechami. Tak, nie osądzamy, nie powinniśmy osądzać, ale tutaj Jezus mówi, nie rzucajcie pereł przed wieprze, ani nie dawajcie tego, co święte, psom. To brzmi dość obraźliwie. Nazwanie kogoś psem albo wieprzem to bynajmniej nie jest komplement. Tym bardziej, że w tamtej kulturze psy i świnie były uznawane za zwierzęta nieczyste. Psami określano pogan. W takim razie pojawia się pytanie, jak mogę jednocześnie nie osądzać i nazwać kogoś psem albo świnią? To jak mam wyciągać to źdźbło z oka i jednocześnie nie rzucać pereł przed wieprze? No właśnie ten tekst mówi o złożoności życia i wyborów, przed którymi stoimy. Bo kiedy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, kiedy nie potępiamy, nie wyrokujemy, kiedy zajmiemy się swoimi grzechami albo jesteśmy świadomi swoich grzechów i próbujemy wyjąć to źdźbło z oka drugiego człowieka, czasem tak jest, że ten człowiek, z którym mamy konflikt albo któremu próbujemy pomóc, po prostu nie jest na to gotowy. I bez względu na to, co byśmy nie zrobili, on nie chce słuchać. I mało tego, nie tylko ma nieczyste serce, ale zachowuje się jak nieczyste zwierzę. Zaczyna być agresywny. I możesz mu tłumaczyć raz, drugi, trzeci, czwarty, a on reaguje coraz większą agresją i złością. I są takie konflikty, w których ile byśmy nie powiedzieli, nie wyjaśnili, nie wytłumaczyli, to i tak nic się nie zmieni, bo ta druga strona nie chce słuchać. Nie jest gotowa słuchać. To nie jest ten czas, to nie jest to miejsce. Może za jakiś czas, ale nie teraz. I Jezus mówi, że to jest ten moment, kiedy możesz przestać mówić. To jest ten moment, kiedy możesz dać komuś czas, aby przemyślał tą sprawę, aby wyciągnął właściwe wnioski. Może za jakiś czas będzie gotowy. A więc okazuje się, że konfrontowanie grzechów swoich i innych ludzi to skomplikowana sprawa, bo kiedy nawet skonfrontujesz samego siebie, jesteś świadomy własnej niedoskonałości i przychodzisz do kogoś, aby mu pomóc, to wcale nie gwarantuje, że zostaniesz wysłuchany. A więc kiedy wsłuchuję się w ten tekst, to odkrywam, że jeśli chcę pomóc innym zmierzyć się z ich grzechem, muszę nauczyć się, kiedy mówić, a kiedy milczeć. I domyślam się, że teraz w waszych głowach pojawia się pytanie, to brzmi bardzo pięknie, ale skąd ja mam wiedzieć, kiedy mówić, a kiedy milczeć? I co zrobić w takiej sytuacji, kiedy już doszedłem do ściany, kiedy próbuję komuś pomóc, kiedy próbuję rozwiązać konflikt i spotykam się ze ścianą, bo ktoś nie chce słuchać, nie chce rozmawiać i już nie mogę nic więcej zrobić. Bo czasem tak jest, że czujemy się bezradni wobec grzechu. Czasem czujemy się bezradni wobec swojego grzechu, tych belek, które są w naszych oczach. Czasem czujemy się bezradni wobec grzechu innych ludzi, z którymi rozmawiamy i próbujemy im pomóc. I czasem po prostu nie wiemy, kiedy mówić, a kiedy zamknąć buzię. Albo nie wiemy też, co zrobić, kiedy już nie ma nic do powiedzenia. Kiedy ktoś nie chce z nami rozmawiać. I okazuje się, że ten moment, kiedy nie wiemy, albo ktoś nie chce z nami rozmawiać, to jest ten moment na inną rozmowę. Na rozmowę z Bogiem. Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn prosi go o chleb, podaje mu kamień, lub gdy poprosi o rybę, podaje mu węża? Jeśli wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go proszą. Kiedy byłem małym chłopcem i czytałem swoją pierwszą Biblię, podkreśliłem te słowa: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Podkreśliłem te słowa jako obietnicę, że Bóg odpowiada na modlitwę. I to prawda, Bóg odpowiada na modlitwę, ale te słowa są umieszczone w szczególnym kontekście i to jest szczególny rodzaj modlitwy. Modlitwa w kontekście konfliktu i konfrontacji z trudnymi osobami. Bo czasem tak jest, że czujemy się bezradni wobec grzechów swoich i grzechów innych ludzi. Nie potrafimy sami siebie zmienić i nie potrafimy innych ludzi zmienić. Czasami nie wiemy, kiedy mówić, a kiedy nie i co mówić, a czego nie mówić. Albo jesteśmy w sytuacji, kiedy już nic nie można powiedzieć, bo ktoś nie chce z nami rozmawiać. Jezus mówi, kiedy jesteś w takiej sytuacji, kiedy nie chcą z tobą rozmawiać albo nie wiesz, co powiedzieć, to nie jest moment, aby odwrócić się plecami i zapomnieć o tym człowieku. Ale aby się modlić. Aby modlić się do Boga i prosić o rozwiązanie. Szukać odpowiedzi u Niego i wyjścia i pukać do drzwi, bo wierzymy, że po drugiej stronie tych drzwi jest kochający Ojciec, który się o nas troszczy. To jest Ojciec, który nie da swojemu dziecku kamienia, kiedy dziecko prosi o chleb, i nie da węża, kiedy dziecko prosi o rybę. Ale to jest nasz kochający Ojciec, który daje nam wszystko, czego potrzebujemy, kiedy zmierzamy się, kiedy mierzymy się albo stawiamy czoła trudnym ludziom w konflikcie. On daje wszystko, czego potrzebujemy, abyśmy w tej sytuacji mogli stawić czoła trudnym ludziom i im pomóc. A więc kiedy inni nie chcą z nami rozmawiać albo kiedy nie wiemy, co powiedzieć, zawsze możemy rozmawiać z Bogiem. Kiedy inni nie są gotowi do rozmowy o swoich grzechach, wtedy ja mogę porozmawiać o tym z Bogiem. A kiedy zaczynamy rozmawiać z Bogiem, to okazuje się, że ten Bóg nie tylko pokazuje nam, co zrobić, ale też pokazuje nam, jaką postawę przyjąć wobec tych, którzy są trudni. I przed nami słowa, które są tak naprawdę kulminacją kazania na górze, jego podsumowaniem i kwintesencją. A Jezus mówi tak: wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Na początku swojego kazania Jezus powiedział: nie przyszedłem, aby rozwiązać prawo, ale aby je wypełnić. A w tym miejscu pokazuje, co to znaczy wypełnić prawo. Mówi: traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Do tego się sprowadza całe prawo. Traktuj innych. To znaczy, zadaj sobie pytanie, jak chciałbym być traktowany, kiedy jestem wredny, kiedy jestem uparty, kiedy popełniam błędy, kiedy grzeszę. Jak chciałbym być traktowany, kiedy jestem trudny? I w taki sam sposób mogę traktować ludzi, którzy właśnie tak się zachowują. A ludzie, którzy doświadczyli dobroci Boga, tego, jaki On jest, którzy doświadczyli Jego dobroci, miłości, przebaczenia, Jego łaski każdego dnia, wiedzą, jak okazywać łaskę, dobroć i przebaczenie tym, którzy tego potrzebują. Bo sami tego doświadczyli. I my tego doświadczyliśmy i my też to wiemy. I to może być dobry test naszych relacji i zachowań. Jak chciałbym być potraktowany w tej sytuacji, gdybym to ja był na miejscu tego człowieka. A doświadczenie miłości, przebaczenia Boga sprawia, że my znamy odpowiedź na to pytanie. Natalia wychowała się w chrześcijańskiej rodzinie. Wiedziała, że rodzice ją kochają, że się o nią troszczą. Ale to była taka surowa, konserwatywna rodzina, w której było mnóstwo zasad. Nie mówiło się o uczuciach, o emocjach. Rodzice tej miłości za bardzo jej nie okazywali na co dzień. Natomiast tego było mnóstwo zasad, nakazów, zakazów, krytyki, napominania, wypominania. W jakimś momencie Natalia, kiedy troszkę podrosła, miała tego dość i po prostu uciekła z domu. Bo chciała wolności, chciała odetchnąć wolnym życiem od rodziców, chciała się bawić, imprezować, doświadczać życia. Szybko zrozumiała, że to jest błąd, ale była zbyt dumna, żeby do tego się przyznać. Wynajęła jakiś taki mały, przepraszam, obskurny pokój, bo tylko na tyle było ją stać. I tak sobie żyła przez jakiś czas. Ale miała młodszą siostrę Basię. I Basia znała swoją siostrę, wiedziała, że siostra, że Natalia jest zbyt dumna, aby się przyznać do swoich błędów. Znała też rodziców, że oni też są uparci, nie wyciągną jako ręki jako pierwsi. I zadała sobie pytanie, jak ja chciałabym być potraktowana w takiej sytuacji, jakiej jest moja siostra. I sama udzieliła sobie odpowiedzi. Chciałabym, żeby ktoś mnie szukał. Więc nie było to łatwe, ale znalazła swoją siostrę, zapukała do tego obskurnego mieszkanka, w którym mieszkała i mówi, słuchaj, przyjdź jutro do domu i porozmawiaj z rodzicami. A potem zrobisz, co zechcesz. Tylko jedna rozmowa. Potem oczywiście uprzedziła rodziców o tym spotkaniu. Następnego dnia Natalia przyszła, zapukała do drzwi, otworzył jej tata, przytulił ją, ale nie okazywał zbyt wiele emocji, jak to tata niewiele mówił. Mama była jeszcze bardziej powściągliwa, co nie rokowało niczego dobrego. Ale potem weszła do pokoju, do salonu i zobaczyła suto zastawiony stół. A na tym stole wszystkie jej ulubione potrawy. Rosół, jej ulubiony sernik, jej sałatki. I nagle poczuła, że jest dla nich ważna. Potem usiedli przy tym stole i tym razem nie było wypominania, umoralniania, narzekania, krytykowania. Przez długi czas jedli w milczeniu, a potem z obu stron padło słowo przepraszam. A wszystko zaczęło się od tego, że ktoś zadał sobie pytanie, jak chciałbym być potraktowany w takiej sytuacji. I zrobił dokładnie to, co powinien zrobić. I my, którzy doświadczyliśmy dobroci Boga, my wiemy, jak traktować innych. Wiemy, jak okazywać miłość, jak przebaczać. Wiemy, kiedy mówić, kiedy nie mówić, a nawet kiedy nie wiemy. To mamy przywilej rozmowy z naszym Ojcem, który wie. I który jest gotów krok po kroku wskazywać nam rozwiązanie. Dlatego, kiedy myślę sobie, co Jezus próbuje nam przekazać w tym kazaniu, to myślę, to odkrywam, że jeśli sami doświadczyliśmy dobroci Boga, zamiast osądzać innych, okazujemy im dobroć i pomagamy im dostrzec, jak dobry jest Bóg. I tym sposobem trudne rozmowy nie są okazją do walki, ale do zmiany.